28 minut i będzie 12. Polskie Radio Białystok najbliżej ciebie. Find Frenzy za nami. Przypominam, że naszym gościem jest Arek Zaręba, podróżnik. Arek jest w naszym studiu w Łomży z Pawłem Wądołowskim. Arku, napisałeś o sobie na naszej stronie internetowej, że od dzieciństwa uwielbiałeś książki turystyczne, książki przygodowe właściwie. No i teraz twoje marzenia realizują się po trochu.
Tak, tak, tak. Zawsze zaczytywałem się w książkach tego typu. Po prostu przeczytałem 80 dni dookoła świata, naprawdę czytałem kilka razy. Gdy czasem nudziłem się w domu, po prostu brałem tę książkę i czytałem ją na nowo.
Ja myślę, że bardzo wielu z nas takie książki czyta i uwielbia, ale niewielu odważy się później realizować to, co sobie założą jako dzieci. No, ja oczywiście trzymałem za ciebie kciuki przez cały czas, no i zazdrościłem trochę, że mogłeś to przeżywać. Choć, jak wiem, pewnie tak naprawdę różowo zawsze nie było.
No nie było.
Mówimy o wyprawie do Sudanu, no ale przecież nie znalazłeś się tam nagle, nie teleportowałeś się, ani nie poleciałeś samolotem nawet, tylko była droga i to długa droga. Powiedz, jak to się wszystko zaczęło?
Zaczęło się 4 lipca. Jak dobrze pamiętam, pojechałem autostopem, no, znaczy plan był dojechać autostopem do Rygi na Łotwie, ale niestety było, w Polsce była straszna ulewa i nikt takiego mokrego człowieka jak ja nie chciał zabrać do samochodu, więc wsiadłem w autobus i poleciałem samolotem 5 do Baku.
I tak naprawdę tam się zaczęło.
Tak, dokładnie.
Czyli to był Azerbejdżan, Baku, tam byłeś jak długo?
W Azerbejdżanie byłem 4 dni. Dwa pierwsze dni poznałem Jamala, policjanta, który przygarnął mnie, widząc, gdy idę w nocy. 40 kilometrów było do centrum miasta, postanowiłem, że przejdę to piechotą. Wziął mnie do samochodu, zaproponował nocleg i tak go poznałem. Poznałem jego rodzinę, dał mi klucze do mieszkania w Baku, dzięki czemu mogłem sobie spokojnie zwiedzać miasto, było naprawdę sympatycznie.
Czyli możesz powiedzieć, że gościnność tamtejszych ludzi jest rzeczywiście duża, tak jak się mawia zazwyczaj?
Tak, tak. No, dla nich to jest coś... Oni na widok człowieka obcokrajowca... To Azerbejdżan też nie jest krajem, gdzie jest jakaś masa turystów. Ja spotkałem tam trójkę turystów i dla nich było... Moje przybycie było wielką atrakcją, gdy Jamal zaprowadził mnie do swoich kolegów. Zebrało się naprawdę liczne grono. Wypytywali mnie, chcieli, żebym został jak najdłużej i w ogóle było... Naprawdę, są bardzo mili, ciekawi świata, ponieważ sami nigdzie nie wyjeżdżają. Dla nich wyjazd do Europy jest praktycznie niemożliwy z powodu tych procedur wizowych do strefy Schengen, więc no ja byłem dla nich taką skarbnicą wiedzy na temat świata.
A jak się dogadywałeś, w jakim języku tam?
Uczyłem się w liceum rosyjskiego i jakoś ten język w miarę pamiętam, więc...
Azerbejdżan, Gruzja, to też nie są kraje, no powiedzmy to, uczęszczane turystycznie, jak sam powiedziałeś. Potem dotarłeś do Gruzji.
Tak. W Gruzji byłem 9 dni. Trochę za krótko, szczerze mówiąc, gdyż jest to kraj, który naprawdę mogę polecić każdemu, ponieważ jest blisko. Jest w miarę, cenowo też jest w miarę przystępny i ludzie są wspaniali, są po prostu tak gościnni, że no to ciężko opisać słowami, po prostu idąc ulicą, każdy zaczepia, zaprasza, chodź na chwilę, porozmawiamy, wypytuje, skąd jesteś, z Polski. A to w Polsce oczywiście ktoś zawsze kiedyś był jeszcze za Związku Radzieckiego. I tak zaczynają się historie, dyskusje się nawiązuje naprawdę łatwo, więc jest sympatycznie, nie można się nudzić.
Czyli przede wszystkim ludzie to skarb Gruzji.
Tak, no i oczywiście piękne góry. Nigdy nie byłem fanem góry, ale to, co zobaczyłem w Uszguli, w Svaneti, to po prostu, no to wydawało mi się, że jestem w jakimś raju stworzonym przez Boga lub coś w tym stylu. Naprawdę było pięknie po prostu.
Do tego oprócz zdjęć możemy zaprezentować słuchaczom, no nie wiem, to będą pozdrowienia, prawda?
Tak, to są specjalne pozdrowienia, które dostaliśmy mailem kilka dni po tym, kiedy Arek wyjechał już chyba z Gruzji, o ile pamiętam.
Tak, tak.
To są pozdrowienia od kogo? Wytłumacz.
Poznałem w Tbilisi pewnego człowieka, który zobaczył, że byłem w koszulce Polskiego Radia Białystok i do mnie, jesteś z Białegostoku? Nie. No, przyjechałem, jestem turystą, zaczęliśmy rozmawiać i mówię, a to ty śpiewasz, tak? On mówi, że ma zespół, który wykonuje muzykę ludową. Mówię, tak, a wiesz, to ja teraz dla Polskiego Radia Białystok robię właśnie audycję, więc fajnie by było, jakbyśmy to nagrali, to poleci na antenie. No oni się bardzo oczywiście ucieszyli, zaprosili mnie na próbę, która była tam kilka godzin później i nagraliśmy ten materiał, więc teraz będzie można go usłyszeć.
Uwaga, pozdrowienia od przyjaciół z Gruzji.
Słuchamy.
Specjalnie dla słuchaczów Radia Białystok.
No, pięknie to wszystko brzmi. Myślę, że no, miejsca na listach przebojów mają zapewnione, chłopcy. No, bardzo dziękujemy za te pozdrowienia. Arku, potem Armenia, Turcja. Powiedz, co tam najbardziej pamiętasz z tych państw?
To było tak, że Turcję potraktowałem tranzytowo, ponieważ byłem tam kilka lat temu, więc wjechałem tylko do Turcji, wziąłem autobus pod granicę syryjską i tam przyjechałem. W Turcji spędziłem 2 dni, więc tam nic. I wjechałem do Syrii, gdzie zatrzymałem się właśnie u mojego kolegi, którego poznałem 2 lata temu podczas wyprawy do Syrii. Spędziłem u niego 4 dni i zobaczyłem, jak tam życie w Syrii, powiedzmy, młodego biznesmena wygląda.
Aha. Teraz słóweczko o Jordanii, bo tam także trafiłeś, no i Petra, prawda?
Tak, tak. Jeden z 7 cudów świata. No i rzeczywiście miejsce jest piękne. Bardzo ładnie to wygląda, jeśli zajdzie się do tego miejsca z rana, gdyż promienie słońca oświetlają w taki charakterystyczny sposób te skały. One nabierają różowego koloru i Petra jest przez miejscowych nazywana często różowym miastem. Mhm.
Z Jordanii, no to już kawałeczek nieduży do Egiptu. Tam byłeś pierwszy raz?
W Egipcie pierwszy raz, tak.
No i ze zdjęć widać, że trafiłeś do Gizy.
No trafiłem piramidy, myślałem szczerze mówiąc, że są większe, że Sfinks jest większy, no ale nie było tak źle.
Dobrze, no i potem już cel twojej podróży, czyli Sudan,
tak.
Ale to nie tak łatwo było się tam dostać tak naprawdę.
No podróż promem trwała 24 godziny w warunkach, w których my nazwalibyśmy w Polsce przemytnicze. Po prostu była jedna taka duża barka na dole, drewniane krzesła i 24 godziny trzeba było na tych krzesłach spędzić. No ja na noc dużo ludzi wyszło na pokład, więc tam na pokładzie spaliśmy, ale też od tej zimnej blachy pokładowej było dosyć nieprzyjemnie. No i tak to wyglądało.
Dobrze, w końcu dotarłeś do Sudanu. Właściwie wszystkie kraje afrykańskie to są kraje kontrastu. Czy w Sudanie też tak jest?
Tak, na pewno, jeśli porówna się to, co można zobaczyć w północnej części kraju i to, co można zobaczyć w południowej, jest kontrast zauważalny, tak, to jest zauważalny kontrast.
No dobrze.
Pomiędzy rozwojem, prawda, tym warunkami, w jakich żyją ludzie, pomiędzy pogodą, jaką można tam zastać i krajobrazem.
No bo są wielkie miasta, które się rozwijają i to pewnie dość szybko podsycane budżetami różnych arabskich szejków, no ale jest i pustynia, nomadzi, prawda, i wielbłądy. Jak to, powiedz, wszystko odbierałeś?
No cóż, to wyglądało momentami tak, jakbym się myślałem, że przeniosłem się w czasie, jak się ogląda jakieś stare zdjęcia tych podróżników, którzy byli tam w XIX wieku, na początku wieku XX, w latach 20., 30. I ci ludzie wyglądali tak samo jak na tych zdjęciach i po prostu czas się zatrzymał, gdy oni, ci nomadzi, przenosili się z całym swoim dobytkiem. Nie mogłem w ich mieszkaniach, w tych namiotach, w których oni się zatrzymywali, nie widziałem nic, co jest wytworem naszej cywilizacji. Jedyne, co mieli na sobie, to te ubrania, które kupili na bazarze, ale tak, żadnych jakichś, powiedzmy, plastikowych naczyń, wszystko było jeszcze drewniane, wydrążone na przykład z kokosa lub z innych właśnie owoców. Wszystko było naturalne.
Cywilizacja
takie pierwotne.
Jeszcze nie trafiła tam na taką wielką skalę.
Nie do końca.
A powiedz, jak właśnie językowo, jak się z nimi porozumiewałeś? Jeżeli cywilizacja tam nie dotarła, no to chyba były problemy.
No tak, no wtedy tak zwany język migowy. No i ja już po pobytach w tych krajach arabskich nie umiem mówić po arabsku, ale rozumiem niektóre słowa, które oni wypowiadają. Sam też znam kilka wyrazów, więc jakoś tam się wspierałem też słowniczkiem zamieszczonym na końcu przewodnika i jakoś można się było zawsze porozumieć. No trzeba, inwencja, można coś narysować na ziemi lub pokazać rękoma, wskazać na coś palcem. Zawsze można sobie poradzić, naprawdę.
No pewnie. A teraz zapytam cię o kuchnię, sprawy kulinarne. Jak to wyglądało?
No w Sudanie tak zwane sprawy kulinarne ograniczają się do tego, że je się cebulę, fasolę i ciecierzycę w postaci falafla. No i tak to raczej wygląda. Mięso można spotkać to już w jakichś większych miejscowościach, a do tego jest bardzo drogie, więc też nikt tam za bardzo mięsa często nie je.
A powiedz, jest tam tak właśnie, jak no, bywa w krajach afrykańskich, że widok białego człowieka wzbudza emocje
tak, wśród... Tak, no, dosyć skrajny. Dzieci płakały nam mój widok często. Ludzie oczywiście się cieszyli, machali. No, nie da się przejść niezauważonym, no po prostu jest się, jak dla nich to jest tak, jak nie wiem, jakby u nas wylądowali kosmici, po prostu wzbudziliby takie same zainteresowanie, jak ja czasem wzbudzałem. W mniejszych miejscowościach wiadomo, że już w Chartumie to tyle, że pozdrawiali mnie z ulicy, ale biały człowiek nie robił wrażenia, ale na przykład w południowym Kordofanie już byłem wielką atrakcją. Mhm.
Bywałeś już w krajach, tak jak powiedziałeś, arabskich, azjatyckich. Czy jakieś obyczaje zaskakują cię w dalszym ciągu, jakieś zachowania ludzi właśnie tam?
W Sudanie bardzo mnie zdziwił ten, ponieważ to też jest kraj islamski, prawo obowiązujące jest zbudowane na podstawie Koranu i zdziwiły mnie właśnie te stosunki między mężczyznami i kobietami, że tam kobieta jest jak, no po prostu jak, tak jak w Polsce, kolega, tam kobiety podchodzą, pierwsze podają rękę, cześć, cześć, co słychać i jest naprawdę, wszystko jest tak bardzo luźno. Mhm. I to mnie zdziwiło bardzo, nie sądziłem, że tak będzie. Kobiety tam zakrywają twarze i włosy chustą, ale tylko ze względu na panujące słońce. Takie mam wrażenie, ponieważ tylko wejdą w cień, to ściągają te chusty i wszystko. Jest naprawdę bardzo sympatycznie.
Do twojego przybycia do Sudanu tak naprawdę problemów ze zdrowiem większych nie miałeś.
No nie miałem.
Ale dopadło cię w końcu coś.
No na sam koniec. No niestety tak to bywa. Kiedyś musiało się to zemścić, ponieważ no cóż, jak się pije wodę prosto z rzeki czy z kałuży, no to niestety. No.
A tak bywało?
Bywało. No jeśli na przykład cała miejscowość jest zasilana wodą z rzeki, która jest w ogóle niefiltrowana, jest po prostu pompa. Ta woda no, z kranu jest brudna, znaczy brudna. No, jest zielonkawa, coś w niej pływa, no ale wszyscy ją piją. No to czemu ja miałem jej nie pić? No, co prawda posiłkowałem się tymi tabletkami do uzdatniania wody, ale no, nie zawsze się da to zrobić. Po pierwsze trzeba czekać pół godziny, a po drugie, jeśli ja zachodzę gdzieś cały mokry i ktoś mi daje szklankę wody, to jeśli jej nie wezmę, będę wyglądał niewiarygodnie, a jeśli chcę nawiązać z kimś kontakt, to muszę zachowywać się normalnie, szczerze, więc po prostu piłem tą wodę.
No tak, to prawda. Myślę, że większość z nas wpadłoby w panikę, gdyby raptem no, coś się działo ze zdrowiem. No, jak sobie z tym poradziłeś?
Miałem ze sobą zapas leków z Polski na właśnie różne problemy biegunkowe, ale no nie za bardzo one działały. Gdy zaczynałem, doszedłem do takiego stanu, że wszystko, po prostu woda nie zatrzymywała się w moim organizmie, zacząłem myśleć, co tu zrobić i wtedy zadzwoniłem do tego agenta, u którego kupiłem bilet lotniczy, zapytałem się, czy może da się przełożyć, ponieważ było coraz gorzej, bo ja miałem gorączkę.
Mm-hmm. I chciałeś wyleczyć
myślałem,
wcześniej
że
prostu,
tak, myślałem, że się odwodnię. Więc napisałem też SMS-a do kolegi, żeby sprawdził, jak to jest położyć się do szpitala w Berlinie. Chciałem przygotowany cały plan na wszystkie ewentualności, no ale no walczyłem. No niestety samolotu nie było, następnego dnia poszedłem do lekarza i on przepisał mi antybiotyk, który już był odpowiedni na te bakterie afrykańskie, bo nasze leki z Polski oczywiście takich bakterii jednak nie walczą, nie są w stanie zwalczyć.
No nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Na
Dokładnie.
Szczęście skończyło się wszystko dobrze, wydobrzałeś i
tak.
No i poleciałeś już do Berlina, prawda?
Tak.
Dobrze, Arku, wyprawa niesamowita. Ja przypominam, że wciąż na naszej stronie www.radiobiałystok.pl/2009 twoje relacje i twoje zdjęcia z tej wyprawy. Poza tym, jak to dobrze pospera w internecie, to znajdzie również inne opisy twoich wypraw, wycieczek w różne miejsca świata. No dobra, nie mogę nie zapytać teraz o plany. Czy już jakieś masz, czy na razie jeszcze spokojnie odpoczywasz w kraju, by, nie wiem, pomyśleć o tym później?
Nie, no już w trakcie, powiedzmy, wolnych chwil w powrocie w samolocie zastanawiałem się, gdzie pojechać. I na pewno pojadę do Afryki, ponieważ ten kontynent to po Sudanie już wiem, to musi być Afryka, to koniecznie musi być Afryka. Jaki kraj? Chciałem pojechać do tej Afryki Zachodniej. Do Nigerii, do Burkina Faso, do Beninu.
Aha, czyli jeszcze dalej na południe, jeszcze dalej na zachód Afryki.
Tak, dokładnie.
No dobrze, Arku, mam nadzieję, że wspólnie odbędziemy tę kolejną wyprawę, że będziemy mogli znowu śledzić twoje przygody. Bardzo ci dziękuję. Przypominam, Arek Zaremba.
Dziękuję.
Podróżnik, nie bójmy się tego słowa zupełnie, a nawet reporter był naszym gościem. Bardzo dziękuję, Marku, no i będziemy trzymać kciuki w przyszłości zapewne.
Ja również dziękuję, do widzenia.